Chwała Bogu, witam Was serdecznie. Pozdrowienia z mojego zboru, zbór baptystów w Koszalinie, jak pamiętacie. I pozdrowienia też z Teen Challenge. Akurat w piątek miałem okazję spotkać się ze wszystkimi wychowawcami ośrodków w Łękini. Był też obecny Zbyszek Urbania, który jest szefem misji. Pozdrawiam Was wszyscy serdecznie. Wiedzieli, że będę tutaj, więc też przekazywali takie szczególne pozdrowienia dla Was, dla zboru w Nowej Soli. Chciałbym, żebyśmy przed słuchaniem Słowa Bożego chwilę się pomodlili i poprosili, aby Bóg dał nam to Słowo do naszych serc, żeby ono nie tylko zostało wysłuchane, ale żeby Duch Święty przeniósł je z naszych uszu do naszych serc, prawda, bo tego potrzebujemy. Dobry Ojcze, nie wiem, jak Ci dziękować za Twoje Słowo, Panie. Słowo, które zmieniło moje życie, Panie. Zmieniło życie moich braci i sióstr. Panie, Ty otworzyłeś nasze oczy przez Twoje Słowo. Ty, Panie, pobudziłeś nasze serca przez Twoje Słowo. Zmieniłeś nas, Panie, przez Twoje Słowo. Dzisiaj znów, Panie, chcemy pochylić się nad Twoim Słowem i oczekiwać, Panie, tego, co zawsze, że Twoje Słowo przyjdzie, pokaże nam, zachęci nas i poprowadzi. Niech uwielbione będzie Twoje imię, Jezu. Amen. Bez wielu rzeczy potrafię sobie wyobrazić nabożeństwo, ale bez Słowa Bożego nie potrafię. Prawda? Po to tutaj przychodzimy, aby też posłuchać tego, co Bóg ma do powiedzenia. Mam nadzieję, że to słowo, które dzisiaj będę głosił, to nie będziecie patrzeć na mnie, ale uwierzycie, tak jak kiedyś Paweł powiedział, że to, co głoszę, jest Bożym Słowem. Sprawdzajcie to, badajcie, ale przede wszystkim, tak jak zachęca na Słowo Boże, badajcie swoje własne serca, prawda? Bardziej niż czegokolwiek innego, człowiek ma pilnować swojego serca, prawda? Pochylmy się nad Bożym Słowem dzisiaj i znów przeczytajmy. Zacznijmy od tego. Wiecie, to, co dzisiaj nawet pastor mówił przed chwilą, jest pewną prawdą, którą wszyscy dobrze znamy. Wystarczy przeżyć troszeczkę kilka lat na tej ziemi i wiadomo jest z całą pewnością jedna rzecz. Otóż życie na ziemi niesie ze sobą próby, trudności, problemy, prawda? Czy nie? Czy u Was w Nowej Soli jest inaczej? Nie? Bo wszędzie u nas, w naszym mieście, wszędzie, gdzie pojadę, to tak jest. Pamiętam kiedyś, oczywiście młodsi tego nie będą pamiętać, może starsi pamiętają, w naszym śpiewniku była taka pieśń. Życie ziemskie pełne jest trosk, serce płacze i drży. I rzeczywiście jest to prawda o życiu, prawda, czy nie? Mamy wielkie pocieszenie w Jezusie, w Duchu Świętym, ale tak czy inaczej, w życiu zdarzają się bardzo trudne, bardzo smutne chwile albo chwile, w których musimy dokonać jakiegoś bardzo trudnego wyboru. Podjąć jakąś bardzo trudną decyzję. Byliście w takich sytuacjach? W takich sytuacjach, gdzie stoisz przed murem, w lewo źle, a w prawo jeszcze gorzej. Prawda? I nie wiadomo, co zrobić. I gryziemy się z tym. I nie wiemy, co zrobić. W takich sytuacjach potrzebujemy pewnej rzeczy. Potrzebujemy mądrości. Czy potrzebujecie mądrości? Potrzebujecie, tak? To dobrze, bo jakbyście powiedzieli, że nie potrzebujecie, to bym musiał zejść, bo chciałem dzisiaj właśnie mówić o mądrości. Mądrość Boża. Oczywiście świat, będziemy o tym mówić, ma też swoją mądrość, prawda? Świat ma swoje pomysły na rozwiązanie tego czy tamtego problemu. Świat ma swoją mądrość. Ale to, czego my szukamy, to jest coś innego. Być może dlatego, że wiele razy sięgaliśmy po mądrość tego świata i ona nas zawiodła, prawda? Wiele razy sięgaliśmy po mądrość człowieka i zostaliśmy oszukani. I to, czego prawdziwie potrzebujemy, to, czego potrzebujesz ty i ja, to jest Boża mądrość. Co to jest mądrość? Wiecie, co jest bardzo trudno zdefiniować. Kiedy ja się kiedyś zastanawiałem nad tym, co to jest mądrość, to nie umiałem odpowiedzieć. Niektórzy mówią, że mądrość to jest dobre wykorzystanie tego, co się wie. Ale powiem szczerze, że nie za bardzo mnie taka definicja przekonuje. Niektórzy też mówią, że człowiek mądry to jest taki, który się uczy na swoich błędach, a człowiek bardzo mądry to jest taki, który się uczy na cudzych błędach, ale ponoć takich to nie ma. Prawda? Co to jest mądrość? Wiecie, trudno to wytłumaczyć i kiedy coś jest trudno wytłumaczyć, najlepiej pokazać to na przykładzie. Wiecie, w Słowie Bożym jest taki fragment, który nawet zatytułowany został przez tłumaczy Biblii Brytyjskiej Przykład mądrości. Zapisane to jest w Księdze Kaznodziei w 9 rozdziale, przeczytamy od 13 do 18 wersetu. Tam jest właśnie taki przykład mądrości. Nie wiedząc, mając trudności właśnie z takim zdefiniowaniem, co to jest mądrość, chciałbym, żebyśmy po prostu pochylili się dzisiaj nad przykładem mądrości, który podaje nam Boże Słowo. 9 rozdział Księgi Kaznodziei, od 13 do 18 wersetu przeczytam. Widziałem również taki przykład mądrości pod słońcem i wydała mi się wielką. Było małe miasto i niewielu w nim mieszkańców. Wyruszył przeciwko niemu wielki król i oblekł je i wystawił przeciw niemu potężne machiny oblężnicze. A znajdował się w nim pewien ubogi mędrzec. Ten mógłby był wyratować to miasto swoją mądrością, lecz nikt nie wspomniał na owego ubogiego męża. Wtedy powiedziałem sobie, mądrość jest lepsza niż siła, lecz mądrość ubogiego jest w pogardzie i jego słów się nie słucha. Słowa mędrców, które znajdują posłuch, są lepsze niż krzyk władcy głupców. Mądrość jest lepsza niż zbroja, lecz jeden grzesznik może popsuć wiele dobrego. Oto jest ten przykład mądrości, który podaje nam Boże Słowo. I chcąc się dowiedzieć o mądrości, każdy właśnie, wielu z was powiedziało, że potrzebuje mądrości. Jeżeli potrzebujemy mądrości, to spróbujmy się dowiedzieć, czego tak naprawdę potrzebujemy. Prawda? Oto przykład mądrości. Tutaj nawet kaznodzieja mówi, że ta mądrość wydała mu się wielką. Oto przykład mądrości. Jaka tam jest sytuacja? Otóż było małe miasto. Miasto, które znalazło się w dużych tarapatach, prawda? Bo potężny król ściągnął i obległ je. I nie tylko, że miał ze sobą wojsko, ale napisane tam jest, że przyciągnął pod to miasto potężne machiny oblężnicze. Siła wroga, który najechał na to miasto, była potężna. W porównaniu z tą garstką mieszkańców, z tym malutkim miastem, z jego siłą, to była potęga. I tak naprawdę, biorąc pod uwagę militarną przewagę, to miasto było skazane na zagładę. Nie miało, można by powiedzieć, żadnych szans. Wielki król, potężne machiny, cała machina wojenna. Ale mam do was takie pytanie. Czy ta sytuacja była bez wyjścia? Otóż nie. Bo napisane jest tutaj, że to miasto miało pewien jeden atut. Jedną rzecz, którą mogło wykorzystać, ale z tekstu wynika, że nie wykorzystało. Bo był tam pewien ubogi mędrzec, mieszkał pośród nich, który, zobaczcie jak jest to sformułowane, który mógłby był wyratować to miasto. Tak? Jeżeli jest użyty czas za przeszły, mógłby był, to znaczy, że to się niestety nie stało. Mógłby był wyratować to miasto swoją mądrością, ale nikt na niego nie wspomniał. I to miasto niestety, nie wiemy co się z nim dokładnie stało, ale mógłby był i nie wyratował, więc dostało się przynajmniej w niewolę. Wielu ludzi prawdopodobnie też zginęło, bo taki był obyczaj wojenny tamtego czasu. Mieli jeden atut. Mieli coś, co mogło ich uratować, ale nie umieli tego wykorzystać. Nie umieli po to sięgnąć. Czy to nie przypomina wam czegoś? Czy to nie przypomina twojego i mojego życia? Czy nie jest tak, że czasami twoje miasto, twoje życie, twoje serce wydaje ci się oblężone? Że znajdujesz się w trudnej sytuacji i nie wiesz, co zrobić. Czy nie jest tak, że wokół widzisz potężne machiny oblężnicze? Jakie to mogą być machiny? Może troska? O coś się bardzo martwisz. Leży to takim potężnym ciężarem na twoim sercu. Prawda? Rodzice martwią się o dzieci, co z nimi będzie. Troszczymy się o różne rzeczy. Martwimy się, co z tym będzie. Może strach, może kłamstwo, przygniata Twoje życie. Może poczucie winy za coś, co kiedyś dawno już się stało i nie możesz sobie tego przebaczyć. Chociaż być może i ludzie, i Bóg dawno już Ci przebaczyli. Może mogą to być kłopoty finansowe. Czy kłopoty finansowe są dużym ciężarem dla ludzi? Prawda? Bardzo często jest tak, że właśnie kłopoty finansowe. Nie starcza, brakuje. A jeszcze, jeżeli jesteśmy za kogoś odpowiedzialni, za dzieci, żonę, mamy rodzinę, wtedy potrafi to być potężny, ogromny ciężar w naszym życiu. Prawda? Niepokój, konflikty, jakieś różne złe relacje w domu, być może w zborze, być może w pracy. Zniechęcenie, które przychodzi na człowieka. Oto takie potężne machiny oblężnicze, nieprzyjaciel, potężny król, książę tego świata, potrafi przyciągnąć do naszego życia, tak czy nie? Prawda? I chyba nie ma na sali nikogo, kto nie przeżywałby takich momentów, kiedy to jego małe miasto zostało oblężone i wokół widzieliśmy te potężne machiny oblężnicze. I nie wiedzieliśmy, co zrobić. I myśleliśmy, to jest sytuacja bez wyjścia. Tu się nic nie da zrobić. Potrzebuję mądrości i nie wiem, co zrobić. Próbujemy to jakoś odpierać. Próbujemy z tym jakoś walczyć. Próbujemy to jakoś rozwiązać. Ale król jest wielki. Nieprzyjaciel jest potężny. I przyciągnął potężne machiny oblężnicze. I nie wiemy, co z tym zrobić. Czasem się wydaje, że to już jest sytuacja bez wyjścia, że się to już nigdy nie zmieni. Wiecie, ja nawet z chrześcijanami czasami rozmawiam i oni mówią, wiesz, to trwa już 20 parę lat. Ja nie wierzę, że to można zmienić. Małżeństwa mówią, wiesz, nasza miłość już wygasła, to się już nic nie da zrobić. Ja zawsze miałem kłopoty finansowe i właściwie nie wierzę w to, żebym wyszedł z długu. Wiesz, to zawsze tak było w moim życiu. Tyle razy próbowałem różnych rzeczy. Chyba się nic nie da zrobić. Często, jak już jesteśmy tutaj, tak jak pastor powiedział, jestem tu z powodu coffee house'u, kiedy pracujemy na ulicach, gdzieś na dworcu spotykamy człowieka i bardzo często ci ludzie mówią właśnie, wiesz co, ja wiele razy próbowałem skończyć z tym, zmienić swoje życie. To się nie da. To się nie da zrobić. Ja wiem, to się nie da. Jestem przekonany, że to się nie da zrobić. Wiecie, wielu ludzi poza Kościołem, w świecie, ale również w Kościele żyje w takiej sytuacji. Czy w Twoim życiu jest coś, o czym mówisz? To jest sytuacja bez wyjścia. W tej sprawie się już nic nie da zrobić. Wiele razy próbowałem. Nic się nie da zrobić. Z moją sytuacją finansową. Z moim małżeństwem. Z tym zborem już się nic nie da zrobić. Niektórzy tak mówią, prawda? To już się nic nie da zrobić. Czy to jest sytuacja bez wyjścia? Ale wróćmy do tego miasta. Z tego słowa. Był tam ktoś, nazwany jest tu ubogim mędrcem, który mógłby był wyratować to miasto, ale nikt na niego nie wspomniał. Wiecie co, jak czytam o tym ubogim mędrcu i o tym, że nikt na niego nie wspomniał, przed oczami mi staje 53 rozdział Izajasza. I tam czytamy to. Chciałbym, żebyśmy na chwilę dwa wersety krótko przeczytali z 53 rozdziału Izajasza. Dobrze? Na chwilę tam odwrócimy tą stronę. 53 rozdział Izajasza. Drugi i trzeci werset przeczytamy. Wyrósł bowiem przed nami jako latorośl i jako korzeń z suchej ziemi i nie miał postawy ani urody, które by pociągały nasze oczy. I nie był to wygląd, który by mógł się nam podobać. Wzgardzony był i opuszczony przez ludzi, mąż boleści, doświadczony w cierpieniu jak ten, przed którym zakrywa się twarz. Wzgardzony tak, że nie zważaliśmy na niego. Wzgardzony tak, że nie zważaliśmy na niego. Przypomina wam to tego ubogiego mędrca? Mógłby był wyratować miasto, ale nikt na niego nie zważał. Prawda? Nikt po prostu do niego się nie zwrócił. Nie wspomniano na niego nawet. Nikt nie wspomniał na tego ubogiego męża, jak mówi Boże Słowo. No, czytajmy dalej. Zobaczcie, najpierw takie pytanie. Czy Jezus mieszka w twoim mieście? Czy Jezus mieszka w twoim życiu? Czy zaprosiłeś Jezusa do swojego życia? Czyli co, ten ubogi mędrzec jest mieszkańcem twojego miasta, tak? To dobrze. Ale czy nie jest tak, że często wobec ataków wroga, na widok tych machin, które wróg przyciąga do twojego miasta, pod twoje miasto, często wobec zwątpienia, troski, strachu, wobec kłamstwa, poczucia winy, zniechęcenia, konfliktów, wpadasz w panikę i zapominasz, że on tam mieszka, że on jest mieszkańcem twojego miasta. Próbujesz to jakoś rozwiązać, próbujesz sobie z tym jakoś dać radę i zapominasz, że on tam mieszka, że on jest z tobą i że on może wyratować cię w każdej sytuacji, że on potrafi, że jego mądrość potrafi rozwiązać każdy problem. Że jego moc jest tak potężna, że żaden wróg i żadne machiny nie są mu straszne. A jak to jest naprawdę? Bo wiecie, kiedy bym was zapytał, czy to prawda, że Jezus jest w stanie rozwiązać każdy problem, to każdy z was posłusznie by mi odpowiedział, że tak, oczywiście. Ale ja bym chciał was spytać, jak to jest w życiu. Kiedy przychodzi taka trudna sytuacja, zawsze pamiętacie o nim? Nie jest tak, jak w moim życiu czasem, że wpadam w panikę? Nie? I staram się rozwiązać ten problem? Nie jest tak, jak czasem ludzie mówią, no, już wszystkie środki wyczerpałem, już wszystkie pomysły moje wyczerpałem, teraz to już zostało mi się tylko modlić. Na początku powinieneś to zrobić. Prawda? Bóg darował nam wielką rzecz. Bóg darował nam swojego własnego Syna. A w pierwszym rozdziale pierwszego listu do Koryntian napisane jest: on jest naszą mądrością od Boga, tak? Potrzebujesz mądrości? Potrzebujesz Jezusa. Potrzebujesz pamiętać, że on jest z tobą. Potrzebujesz pamiętać, że jest mieszkańcem twojego miasta. Potrzebujesz pamiętać, że go zaprosiłeś kiedyś, a on nie odmówił i przyszedł. I dzisiaj mieszka w twoim życiu. Tak? Amen? Tak to jest? W natłoku różnych przeciwności, wobec ciężaru różnych problemów i trosk, często się zachowujemy jak mieszkańcy tego miasta. Panika, negocjacje z wrogiem, prawda? Dyplomatyczne posunięcia, co najlepiej zrobić? Pytanie siebie nawzajem, co tu jest, co tu mądrego można wymyśleć? A ubogi mędrzec siedzi w kącie i nikt na niego nie wspomina. Prawda? Są też trzy rzeczy, które zawsze będą sprzeciwiały się mądrości Bożej w nas. Są trzy rzeczy, które zawsze będą się sprzeciwiały temu, abyśmy usłyszeli słowo mądrości. To jest, tak jak wiemy, świat. Będzie się przeciwstawiał Jezusowi w naszym życiu? Diabeł, przeciwnik, ten król potężny, tak? I ciało. Taka diabelska trójca, jak niektórzy mówią, prawda? Świat, diabeł i ciało. I zobaczcie, kiedy czytamy ten tekst dalej, zobaczymy, jak działa świat, jak działa diabeł, jak działa ciało. 16 wiersz tego tekstu naszego mówi o tym, jak działa świat. Jak działa świat? Wtedy powiedziałem sobie, mówi kaznodzieja, mądrość jest lepsza niż siła, lecz mądrość ubogiego jest w pogardzie i jego słów się nie słucha. Właśnie dokładnie tak działa świat. Powiedzieliśmy, że Jezus jest naszą mądrością od Boga, tak? Pierwszy rozdział pierwszego listu do Koryntian, 30 werset. On jest naszą mądrością od Boga. Patrzymy na świat jednak i co widzimy? Ubogość jest w pogardzie, czy nie? Ubogość jest w pogardzie. Raczej sukces, raczej blask, raczej wielkość, tak? Jak często zwracamy uwagę na to, kto to mówi, a nie co mówi? Prawda? Powiem wam, nie wiem, czy powinienem tak ostro powiedzieć, ale powiem. Czasami jak słucham w telewizji tak zwanych autorytetów i kiedy oni się wypowiadają, a szczególnie na temat wiary, kiedy się wypowiadają, to czuję się zażenowany. Powiem to wprost. Autorytety potrafią mówić głupstwa. Prawdziwe głupstwa. Nie? I teraz patrzcie. My mamy duży problem w ogóle z autorytetami i w Kościele, i w naszym kraju, tak? Ale zasadą biblijną jest słuchać, co jest mówione, a nie kto to mówi. Zgadza się? Ta zasada jest ustanowiona przez Pawła w liście do Galacjan, kiedy powiedział tak. A gdyby nawet anioł z nieba, tak, przyszedł do was i zwiastował wam inną Ewangelię od tej, którą my wam głosiliśmy, niech będzie przeklęty. Bez żadnej taryfy ulgowej. Wiecie, łatwo sobie przeczytać ten werset, ale teraz przez chwilę sobie wyobraźcie, że w zborze w Nowej Soli nagle tutaj pojawił się 4-metrowy anioł, świeci się cały, diamenty, złota suknia, potężny 2-metrowy miecz przy boku i mówi, zborze w Nowej Soli, mam dla ciebie słowo od Pana. I zaczyna coś mówić. Niektórym się nie zgadza to z Bożym Słowem, ale mówią, no jak anioł mówi, to pewnie tak jest. Na drugi dzień za parę godzin cała Nowa Sól by wiedziała, że w Nowej Soli w zborze żonoświątkowym na Wyspiańskiego objawił się anioł. Ale Paweł mówi, gdyby nawet taki anioł przyszedł i mówił rzeczy niezgodne z tą Ewangelią, którą my wam przekazaliśmy, niech będzie przeklęty. Jaka jest biblijna zasada w takim razie? Kto mówi, czy co mówi? Prawda? I to jest bardzo ważna rzecz. W świecie działa odwrotna zasada. W świecie jest ważne, kto mówi. Tak? Gdyby tu wszedł pan Donald Tusk nagle, wszyscy byliby poruszeni, przestaliby mnie słuchać. Wszyscy by zwrócili uwagę, że oto pan premier się pojawił. Prawda? Bo takie są autorytety tego świata. To nie jest Donald Tusk, to jeden z braci. Bo takie są autorytety tego świata. Ale jak, według jakiej zasady ty słuchasz tego, co jest mówione? Prawda? Czy to jest ważne? Jak myślicie? Czy słuchasz tego, kto to mówi? Czy słuchasz tego, co jest mówione? Czasami jest bardzo trudno, prawda? Wielu ludzi znajduje sobie jakiś autorytet i już nieważne, co ten człowiek mówi. Ważne, że to on mówi. To na pewno to jest prawda. To na pewno to jest dobre. Bóg jednak mówi, naucza nas innego. On naucza nas swojego porządku. Mówi, świat ma swoją mądrość, a mądrość Boża jest zupełnie inna. Mądrość jest lepsza niż siła, lecz mądrość ubogiego jest w pogardzie i jego słów się nie słucha. Dlaczego? Bo jest ubogi. Tak? Tak właśnie działa świat. Świat ustala swoje hierarchie, ale my wiemy. Najważniejszy jest ten, którego świat nie zna. Tak? I najmędrszy jest ten, którego świat nie poznał. I najwspanialsza mądrość pochodzi od tego, którego świat nie przyjął. Tak? Właśnie tak działa świat, słuchajcie. Na podstawie tego, kto mówi, a nie co mówi. Dobrze, przeczytajmy 17 werset, który mówi o tym, jak działa diabeł. Słowa mędrców, które znajdują posłuch, są lepsze niż krzyk władcy głupców. To zdanie to jest prawda. Słowa mędrców, które znajdują posłuch, są lepsze niż krzyk władcy głupców. Ale często krzyk diabła zagłusza. Krzyk władcy głupców, prawda? Zagłusza w naszym życiu Boże Słowo. Diabeł krzyczy w modnych książkach, w filmach, z ekranu telewizora, w filozofii, w nowoczesnej liberalnej teologii. Ostatnio przeczytałem jakąś taką niesamowitą rzecz, jeden z teologów, ku wstydowi baptysta, doszedł do wniosku, że co jak co, ale Maria nie mogła urodzić Jezusa z poczęcia Ducha Świętego. Że to jest niemożliwe. Że to jest taki obraz, taki symbol. Nie? Autorytety. Znowu coś wymyśliły. I teraz ten krzyk władcy głupców z psychologii. Czasami ten diabeł przybiera takie naukowe wdzianko, prawda? I ten krzyk jest bardzo duży. Wiecie, że świat jest coraz głośniejszy? Zauważyliście? Władca głupców krzyczy coraz głośniej. Miałem ciekawą przygodę na dworcu w Poznaniu kiedyś. Musiałem poczekać na przesiadkę przez chwilę, około 2 godzin. Szukałem jakiegoś miejsca, gdzie mógłbym sobie wypić kawę i poczytać coś. I tam jest kilka kawiarni, albo nawet kilkanaście naokoło, do której nie wchodziłem, grała bardzo głośna muzyka. Nie? No myślę, no nie dam rady tu wysiedzieć. I w końcu znalazłem, słuchajcie, tak gdzieś z boku, taką malutką, taki bar taki malutki. I tam nikogo nie było, ale muzyka też grała. Ale myślę, jak nikogo nie ma, to podejdę i poprosiłem tą panią. Mówię, proszę pani, czy mogła pani ściszyć muzykę? Bo ja jestem jedynym klientem, nie chciałbym, żeby ta muzyka tak głośno grała. A ona mówi do mnie, szef nie pozwala. A ja mówię, ja mówię, strach pomyśleć, kto jest jej szefem. Nie? Świat jest coraz głośniejszy. Jest coraz głośniej. Znałem kobietę, która przychodzi do domu, wiecie, i pierwsza rzecz, którą robi, to nie ściąga płaszcza w przedpokoju, tylko idzie do pokoju, włącza telewizor, wraca dopiero i się rozbiera. Dlaczegoś ludzie nie znoszą ciszy. Dla jakiegoś powodu cisza jest niebezpieczna dla ludzi. Jak myślicie, z jakiego powodu? W ciszy można usłyszeć, co Bóg mówi do mnie. A człowiek jakoś nie zawsze chce usłyszeć, co Bóg ma mu do powiedzenia, prawda? I wybieramy często krzyk władcy głupców. Poczytać Biblię wieczorem, czy obejrzeć kolejny odcinek serialu? Pomodlić się, czy posłuchać głośnej muzyki? Takie wybory są przed nami często, prawda? Tu jest napisane, słowa mędrców, które znajdują posłuch, są lepsze niż krzyk władcy głupców. Tak mówi Słowo Boże. Ja chciałbym w to wierzyć w taki sposób, żeby to decydowało o moich wyborach. Mądrość Boża jest lepsza niż to, co mówi diabeł. Słowa mądrości, które pochodzą od Pana, są lepsze. Dobrze, przeczytajmy 18 werset, który mówi o tym, jak działa ciało. Mądrość jest lepsza niż zbroja, lecz jeden grzesznik może popsuć wiele dobrego. Słowo Boże naucza w liście do Rzymian, że grzech mieszka w naszym ciele. Prawda? Tak jest, pamiętacie, prawda to? Że grzech mieszka w naszym ciele. I kiedy ulegamy grzechowi, który mieszka w naszym ciele, co on robi? Grzech przede wszystkim, słuchajcie, niszczy, psuje, tak? Grzech niszczy dobre rzeczy w naszym życiu. Mam takie pytanie do ciebie i do siebie. Jakie dobre rzeczy grzech zdąży już zniszczyć w twoim życiu? Pomyśl przez chwilę. Jakie dobre rzeczy już pozwoliłeś grzechowi zniszczyć w swoim życiu? Ale, wiecie, to już było i to się już nie wróci. Może to drugie pytanie jest o wiele ważniejsze. Co jeszcze pozwolisz grzechowi w swoim życiu zniszczyć? Rozumiecie? Nie? Co jeszcze pozwolisz, aby grzech w twoim życiu zniszczył? Kiedy przystajemy na grzech, kiedy ulegamy pokusie, kiedy sięgamy po grzech w naszym życiu, musimy pamiętać o jednym. Diabeł bez pardonu wykorzysta to, aby niszczyć dobre rzeczy w twoim życiu. Aby niszczyć może twoje zdrowie, może twoją rodzinę, może twoje relacje, może twoją służbę, cokolwiek. Grzech niszczy. Być może myślisz, że znalazłeś się w sytuacji, może dzisiaj jest jesteś w takiej sytuacji, o której myślisz, to jest sytuacja bez wyjścia. To jest bardzo trudna sytuacja. Nie wiem, czy cokolwiek można zrobić. Czy to w ogóle można zmienić? Wiecie, myślę czasami o takich sytuacjach, które już dawno trwają w twoim życiu i przestałeś wierzyć, że można z tym cokolwiek zrobić. Chciałem ci przypomnieć tylko, że masz wielki atut. że w Twoim mieście mieszka ubogi mędrzec, który może uratować tą sytuację, jeżeli na Niego wspomnisz, jeżeli się do Niego udasz, prawda? Przeczytajmy 60 rozdział, 1 werset. Martwa mucha może zepsuć olejek aptekarza. Cenniejszą jest mądrość i chwała niż odrobina głupoty. Aptekarz kupił bardzo drogie składniki. Wydał dużo pieniędzy. Włożył w to pracę, wszystko to zmieszał w odpowiednich proporcjach, w odpowiedni sposób i wyprodukował drogocenny olejek, który uzdrawia. Wystarczyła jedna martwa mucha. Wpadła do tego olejku i ten olejek został zniszczony. Bóg użył drogocennych składników, aby przygotować moje i Twoje zbawienie. Tak? Wziął Boże Słowo, posłał swojego Ducha, nie pożałował nawet najcenniejszej rzeczy. Poświęcił życie swojego Syna i przygotował ten drogocenny olejek, Twoje i moje zbawienie. Czasami wystarcza jedna martwa mucha i ten olejek niszczeje. Trzeba dobrze uważać na martwe muchy, moi bracia i siostry. Co grzech popsuł, co grzech jeszcze popsuje w Twoim życiu? Świat kusi, szatan namawia, nęci, ciało pociąga i czasami sytuacja wydaje się bez wyjścia. Ale wyjście jest, tak? Jeżeli Jezus jest mieszkańcem Twojego miasta, to ciągle o Nim pamiętaj i wspomnij na Niego. Wtedy, zamiast ulegać panice, zamiast negocjować z wrogiem, zamiast się z Nim układać, tak? Zamiast szukać jakichś rozwiązań swoich, idź do Niego i wierz w to, co tutaj jest napisane. On może uratować Twoje miasto, tak? Jeżeli tylko na Niego wspomnisz, jeżeli tylko się do Niego zwrócisz. Jego wygląd był taki, że nie zważaliśmy na Niego, ale są tacy, którzy widzą nie oczami, ale sercem i wierzą. I zważają na Niego. I pamiętają o Nim, nawet wtedy, kiedy sytuacja jest bardzo trudna. Bo wierzą w to, co mówi Bóg, który powiedział: Jezus, Boży Syn, jest naszą mądrością od Boga, której potrzebujemy w różnych sytuacjach. Ten drogocenny olejek zbawienia, który Bóg przygotował, to jest coś naprawdę bardzo cennego. Nie pozwól, aby jakakolwiek martwa mucha niszczyła ten olejek. Nie pozwól, aby grzech cokolwiek niszczył w Twoim życiu. Jeżeli sytuacja jest trudna, masz zawsze ratunek. Zawsze. Nie ma sytuacji bez wyjścia dla tego, w którego mieście mieszka ubogi mędrzec. Tak? On może wyratować to miasto. Zawsze, kiedy się do Niego zwrócisz. Nie jak mieszkańcy tego miasta, którzy chociaż mieli tak potężny atut i ten człowiek mógłby wyratować to miasto, niestety nikt na niego nie zważał. Może zdarzyło Ci się czasami coś takiego jak tym ludziom tam w tym mieście. Nie patrz już do tyłu. Pamiętaj o tym na przyszłość. Jest Jezus. Jest Boże zbawienie. Jest Boża mądrość. I zawsze jest ratunek. Bez względu na to, w jak trudnej sytuacji się znajdziesz. Amen?
Amen.
Amen.